Panie i panowie, zapowiem teraz kogo? Łukasza Jankowskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Panie i panowie, o 15.54. Łukaszu?
Jesteśmy na żywo, tak jest. To są polowe warunki. Ja muszę, pan premier dostaje butelkę wody, a ja jestem w tym samym miejscu, gdzie byłem parę minut temu. To jest taka mała szatnia Polskiej Agencji Prasowej, bo tylko tutaj w tym gmachu jest pewny zasięg i tutaj pojawiają się politycy. Pojawił też się premier Mateusz Morawiecki. Panie premierze, to jest pański mikrofon, który zaraz przekażę. Jest godzina 54, skoro mam chwilę, mam to powiem patronite.pl / Radio Wnet. Tam dzięki Państwa wsparciu możemy tworzyć, możemy nadawać. To już jest chyba ten moment, że będziemy mogli rozpocząć rozmowę z panem premierem. Mateusz Morawiecki, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich Państwa.
Nie wiem, czy to taki na pewno dobry dzień. Szybko policzyłem, to jest 10 dzień rządów Donalda Tuska. I w jakim momencie, po dekadzie, po 10 dniach jesteśmy w polskiej demokracji, w polskim państwie?
To, że Tusk i jego ekipa zaatakują media, to było pewne. Tego się pewnie wszyscy spodziewali, ale mało kto się spodziewał, że będą to ataki aż tak nielegalne, że będzie to atak zupełnie poza prawem i że będzie to atak, który będzie tak brutalny. Jednak po tym wszystkim, co się stało, można się spodziewać najgorszego i dlatego chcemy uświadomić wszystkim, że to, co się dzieje, nie dzieje się tylko po to, żeby podbić same media, tylko po to, żeby ukrywać informacje. Już widać, w jaki sposób ta informacja w neoradiu, w neo...
Przerwało, to ja zadam pytanie o ten stan polskiej demokracji, bo wiele pada słów, stan wojenny. Pan premier pamięta, no jako nie może człowiek dorosły, ale...
Ja bardzo dobrze pamiętam, bo 13 grudnia SBC i zomowcy o godzinie około 1 w nocy wpadli do mojego domu, szukając mojego ojca i zaglądali dzieciom śpiącym pod kołdry, więc akurat ten dzień, czy tamtą noc, z 12 na 13 doskonale pamiętam i kolejnego dnia brak wieczorynki, oczywiście jako młody człowiek też bardzo dobrze pamiętam.
Użył pan pewnie takich słów, to jest 13 grudnia, to jest jednak przesada.
Znaczy na pewno nie mamy czołgów jeszcze na ulicach, nie mamy aż tak brutalnych interwencji jak wtedy, więc trzeba pokazywać pewną proporcję i pewne relacje tamtego dnia, ale na pewno tamtego dnia do współczesnych czasów, ale na pewno to, co można porównać, właśnie chęć zawładnięcia całym przekazem informacyjnym i stąd wyłączenie tego przekazu 2 czy 3 dni temu po to, żeby ta monowładza zmonopolizowała przekaz poprzez możliwie dużą część kanałów informacyjnych i tłukła do głowy naszym obywatelom jedną tylko prawdę, w cudzysłowie oczywiście, a to na przykład taką prawdę, że nie ma żadnego problemu z nielegalną imigracją, a ten problem oczywiście jest i to potężny.
Panie premierze, to ja trochę, jesteśmy w wolnym radio, Radio Wnet, to zadam wolne pytanie. Pan premier jest w formie, ja widzę energię pana premiera, no, i taką żywiołowość, jakby pan premier czuł,
że tak.
Emocje.
Mnie takie sytuacje bardzo nakręcają do działania. W wspomnianym przez pana stanie wojennym, potem w latach 80. też miał bardzo dużo energii do działania wówczas i tak i teraz. Im większa będzie eskalacja tego bezprawia, tego działania wbrew wszelkim normom demokratycznym, tym bardziej będę oczywiście i ja, i z całą pewnością nasza partia polityczna, nasza formacja, nasz obóz, będziemy aktywni.
Tutaj nadajemy, już mówiłem to przy okazji innych relacji z Polskiej Agencji Prasowej, w takim schowku, w szatni właściwie. Nie możemy to zrobić z holu głównego, bo tam jest 4-5 ochroniarzy firmy, która była wcześniej wynajmowana przez Platformę Obywatelską do ochrony własnych manifestacji firmy Arte, więc tam już nie możemy. Jesteśmy tutaj, sygnał jest ciut gorszy, panie premierze, ale też przypomina stan wojenny. Trochę jesteśmy w podziemiu.
No, można tak powiedzieć, że rząd Tuska chce nas zepchnąć do podziemia. To jest ich podstawowa zasada działania, to jest ich cel na pewno, żeby nie było realnych sił politycznych, które przeciwstawią się tym ich planom. A raz jeszcze wspomnę, że na pewno do ich planów należy również zgoda na nielegalną imigrację, na dystrybucję nielegalnych imigrantów, bo właśnie kilka dni temu, a dokładnie na początku tego tygodnia, zgodzili się na to na Radzie Unii Europejskiej. I teraz proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, poza Radiem Wnet, poza telewizją Republika, telewizją Trwam, czy gdzieś pan o tym słyszał? Czy gdzieś, drodzy słuchacze, o tym słyszeliście? Otóż nie, nie słychać o tym. Nie ma dyskusji na temat tego, co może realnie zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Wręcz przeciwnie, marszałek Hołownia stara się pokazać pełną gotowość, pełne otwarcie na nielegalnych imigrantów, na imigrantów w ogóle, a ja uważam, że to jest zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
Jakie będą wasze plany, skoro o planach mówimy? Czy pan premier ma już dokładną ścieżkę? Oni zrobią to, my to i w tej ścieżce jest zwycięstwo? Jak to wygląda?
Na końcu tej ścieżki jest z całą pewnością zwycięstwo i tak jak wróci prawowita władza, czy będzie ten zarząd, który dzisiaj jest z powrotem zarządem Polskiej Agencji Prasowej, tak wrócą też takie dni, gdzie będzie można mówić o praworządności, która dzisiaj jest naruszana. Etapem na drodze do tego powrotu będzie manifestacja wolnych Polaków 11 stycznia, czyli za nieco ponad 2 tygodnie. Ta manifestacja, oby jak największa, mam nadzieję, że co najmniej kilku czy kilkunastotysięczna, pod Sejmem ma powiedzieć głośno marszałkowi Hołowni, premierowi Tuskowi, że nie akceptujemy nie tylko takich nielegalnych metod działania, ale nie akceptujemy kneblowania ust ogromnych najczęściej społeczeństwa i selekcjonowania informacji, które do ludzi mają trafiać. Raz jeszcze nawiążę tutaj do zgody Platformy Obywatelskiej na plan komisji dotyczący nielegalnej imigracji albo płacenia surowych kar, wysokich kar za nieprzyjmowanie nielegalnych imigrantów.
I jeszcze raz korzystam z mojej wolności dziennikarza Radia Wnet i zapytam o to, dlaczego w takim momencie jesteśmy? Dlaczego jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, wygrywając wybory, nie stworzyło rządu? Czy jest jakiś przy okazji tych nerwowych, emocjonalnych, ale pełnych energii chwil, także refleksja, co poszło nie tak i gdzie trzeba się zmienić?
Refleksji jest bardzo wiele. Rządu nie stworzyliśmy dlatego, że nie mamy koalicjanta, który byłby z nami gotowy ten rząd tworzyć.
Przecież pytanie, dlaczego?
Przecież my wybory wygraliśmy, mamy zdecydowanie największą liczbę posłów ze wszystkich ugrupowań. Mamy drugi wynik w historii III Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o liczbę wyborców. Ponad 7,5 miliona, ale faktycznie nie mieliśmy gotowych
koalicjantów, jak to się mówi.
Sądzę, że zdolności koalicyjne myślę, że będą nasze rosły wraz z frustracją koalicjantów pana Tuska, który będzie realizował swój brutalny plan wchłonięcia ich, tych formacji politycznych, zepchnięcia lewicy jeszcze bardziej na margines i zmajoryzowania PSL-u i Polski 2050. Sądzę więc, że te nasze zdolności będą trwały, a poza tym będą rosły. A poza tym w polityce, w historii, w naszej rzeczywistości nie tylko nic nie jest wieczne, ale też bardzo szybko teraz się zmieniają okoliczności i w związku z tym jestem przekonany, że szybciej niż się ludziom wydaje dzisiaj będziemy mogli współtworzyć przyszły rząd.
Naszym gościem prosto z siedziby Polskiej Agencji Prasowej Mateusz Morawiecki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier, był prezes Rady Ministrów. Panie premierze, o ekonomię zapytam, pan się pewnie nie obrazi w swoim exposé trzecim.
Się o żadne pytanie nie obrażę, panie redaktorze. Z kulturowymi ludźmi, jak się rozmawia, to nie padają niewłaściwe pytania.
To wykorzystam jeszcze, niech pan premier uważa, co obiecuje. W trzecim exposé dużo było takiego kierunku prospołecznego. Pojawił się Michał Kalecki, no, najsłynniejszy polski ekonomista, ale jednak lewicowy. Dużo było tych elementów.
Lewicowy, prawicowy to są teraz takie pojęcia, które naprawdę nie za wiele mówią.
Tak naprawdę prospołeczny, Michał, nawet prawie
tak,
socjalistyczny.
Tak, prospołeczny, ale też był taki pre-keynesowski, można powiedzieć. No on był pierwszy na świecie, który właśnie ten kierunek wytyczył, który dzisiaj nazywamy keynesizmem, czyli innym podejściem do gospodarki. I ja bym nasze podejście do gospodarki nazwał przede wszystkim solidaryzmem. Budowaliśmy gospodarkę solidarną, opartą z jednej strony o wolny rynek, ale z drugiej strony o uzupełnienie tej niewidzialnej niewidzialnej, teoretycznie niewidzialnej ręki, o widzialną rękę państwa interweniującą nie tylko w czasie kryzysów, wielkich kryzysów, które nas dopadły, ale również wcześniej interweniującą przeciw monopolom, przeciw korporacjom, czy na przykład walczącym z mafiami.
A wiele osób mówi, to nie jest prawicowe, Konfederacja jest prawicowa, bo ona ma prawdziwie wolnościowy program i tak też uważa, może nie jak Konfederacja, ale wielu posłów w PiS-ie, że jednak trzeba być bardziej liberalnym, bardziej prowolnościowym, a pan premier pokazał, nie, idźmy bardziej prospołecznie.
Ja odrzucam wszelkie skrajności, odrzucam socjalizm, odrzucam komunizm tym bardziej i odrzucam również dziki kapitalizm, prawo pięści, prawo silniejszego, darwinistyczne podejście do gospodarki. Jak słucham niektórych posłów czy działaczy Konfederacji, to właśnie takie refleksje mi się nasuwają, że oni świetnie mogliby funkcjonować w świecie młodych, pięknych i bogatych, którzy nie potrzebują systemu emerytalnego, którzy chcą bonem zdrowotnym zastąpić Narodowy Fundusz Zdrowia. Ciekawe, czy takie same poglądy będą mieli, gdy będą starsi i ciekawe, czy takie same poglądy mają ich rodzice.
I to jest też ścieżka, żeby ten wątek zamknąć, tą konkluzją, do której dążę, to jest pana premiera propozycja dla całego PiS-u. Nie idźmy z tej Konfederacji, trzymajmy się naszej prospołecznej polityki gospodarczej.
Trzymajmy się naszej prospołecznej polityki gospodarczej, społecznej gospodarki rynkowej. To, jeśli dobrze pamiętam, artykuł 20 naszej Konstytucji. Ale także trzymajmy się tych oryginalnych pomysłów polskich, które powstały w czasach Solidarności, a one niosły w sobie coś więcej, niosły taki pierwiastek współpracy, a nie tylko konkurencji, współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi. To jest coś więcej jednak niż tylko polityka społeczna. To jest poszukiwanie takiej drogi rozwoju, w której ludzie zrozumieją wagę wzajemnej pomocy, współpracy, nie tylko na zasadzie organizacji charytatywnych czy polityki społecznej prowadzonej przez państwo, ale również takiej, która płynie z potrzeby serca, takiej, która płynie z naszego systemu wartości.
Wróćmy do sytuacji, dlaczego się spotykamy w polskiej, w szatni Polskiej Agencji Prasowej. Cały czas to podkreślam, państwo tego nie widzą, a to są naprawdę jak na były...
Polowe warunki,
jak na rozmowę z byłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Pan premier jest gotowy na święta tutaj w telewizji?
Tak, jestem gotowy. Oczywiście mamy wyznaczone dyżury. Ja będę w Wigilię również tutaj. Część Wigilii, tak żeby potem móc dojechać i mój ulubiony barszcz z łóżkami również z moją ukochaną rodziną skonsumować. Pomodlić się za lepszą przyszłość, za to, żeby takie dyktatorskie zapędy odeszły jak najszybciej w przeszłość w naszej ojczyźnie. Ja jestem jak najbardziej zdeterminowany, żeby pomagać tym, którzy są prawowitą władzą w tych instytucjach.
Zapytam o Mariusza Kamińskiego. Nie jest tajemnicą. O, tu jest ta wolność, którą skorzystam, że panowie nie darzyli się największą sympatią, jaką można sobie w historii wszechświata wyobrazić. Teraz pan minister stoi być może na progu więzienia. Decyzja Szymona Hołowni, odebranie mandatu, sąd będzie ścigał. Jak będzie reagować?
Najbardziej cieszą się z wsadzenia do więzienia kogoś, kto zawsze dbał o działania antykorupcyjne. Ci, którzy być może chcą wrócić do poprzedniego systemu, do systemu Tuska sprzed 2015 roku. Jak to się mówi, złodzieje najwięcej się radują, jak policjant jest w więzieniu, prawda? Nie wiem, dlaczego pan mi w usta, czy próbuje takie coś sugerować, że między nami była jakaś antypatia. Ja mam ogromny szacunek do Solidarnościowej Drogi pana ministra Kamińskiego. Wtedy ze sobą nie współpracowaliśmy, ale z tego, co słyszałem, on był również działaczem radykalnych, antykomunistycznych sił podziemia polskiego lat 80., podobnie jak ja. A później walczył z korupcją i mogę powiedzieć, że nie byłoby tych sukcesów walki z mafiami VAT-owskimi, może troszkę w mniejszym stopniu z rajami podatkowymi, bo one wynikały z innych działań, ale w szczególności z mafiami VAT-owskimi, gdyby nie zdecydowane działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które zakładał pan minister Kamiński, a później był koordynatorem służb specjalnych. Uważam zatem, że gdyby on miał stać się pierwszym więźniem politycznym po 89 roku będzie to skandal na miarę co najmniej dekady, jeśli nie ćwierćwiecza. I mam tylko ogromną nadzieję, że w takiej sytuacji prawo łaski, które pan prezydent wobec niego zastosował, będzie obowiązywało i do takiego haniebnego zdarzenia nie dojdzie.
To już ostatnie, może przedostatnie pytanie naszym gościem, premier Mateusz Morawiecki. Nie jesteśmy w siedzibie PAP-u, nadajemy na żywo na falach FM i www.wnet.fm. Pan premier pewnie również taktownie zaprzeczy, ale druga kadencja, pierwsza także, to dużo podziałów, dużo frakcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ta sytuacja was cementuje. Tusk chciał was podzielić, a wy wyjdziecie jako formacja polityczna z tego bardziej zbudowani?
Na pewno to, co się teraz dzieje, bardzo nas cementuje. Mogę tylko podać bardzo konkretny przykład, chwaląc aktywność naszych koalicjantów, zarówno z niedawnej Partii Republikańskiej, która jest bardzo czynna w tym proteście, jak również z Solidarnej Polski, czy Suwerennej Polski kolegów. Bardzo ładnie dzisiaj wychwycił pewnego człowieka, który wynosił jakieś sprzęty, pan Jacek Ozdoba, podczas swojej interwencji w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na Placu Powstańców. To są przykłady, które pokazują, jak mocno konsolidujemy się w tym szczególnym czasie i wierzę, że ta manifestacja, do której wzywamy jako, nie tylko jako kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, ale wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, także tych, którzy się w mniejszym stopniu interesują polityką. Przyjdźcie, bo monopol informacyjny zaprzecza podstawowym prawidłom działania dobrej demokracji, dobrego systemu demokratycznego. My chcemy mieć prawo do informacji, a nie uzurpatorów, którzy niszczą legalnie wybrane władze.
I to będzie ostatnie pytanie, panie premierze. Jak to się skończy? Ten kryzys
skończy się tak, że wrócimy z jakimś koalicjantem, bądź być może bez koalicjanta, wrócimy prędzej czy później do rządów, ale zanim tak to nastąpi, to będziemy musieli na pewno przejść przez wiele trudnych chwil, trudnych zdarzeń, takich jak te, i będziemy alarmować polski naród, polskie społeczeństwo, że działania prowadzone przez ekipę Tuska dążą z jednej strony do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa. Tutaj kłania się ta nielegalna imigracja zaakceptowana przez nich. Z drugiej strony w skandaliczny sposób nowy minister sprawiedliwości uderzył w sędziów, ponieważ w jego proponowanym rozporządzeniu mamy do czynienia z dopuszczalnością zakwestionowania statusu sędziego przez innego sędziego, a przecież to pan prezydent powołuje sędziów, więc takie rozporządzenie jest podwójnie bezprawne. Ale wreszcie też niech mi pan pozwoli wspomnieć o tym, co po cichu rząd Tuska zaakceptował 18 grudnia, czyli bardzo niedawno, a mianowicie zmiany traktatów, które mają doprowadzić do pozbawienia Polski kompetencji w podstawowych obszarach, takich chociażby jak budowa zapory na granicy z Białorusią, jak system podatkowy. Mam nadzieję, że to będzie zrozumiałe dla wszystkich Polaków i zaprotestują przeciwko temu bardzo ostro, po raz pierwszy, bardzo mocno, 11 stycznia w najbliższych 3 tygodniach.
Czekamy na tą manifestację, będziemy tam oczywiście obecni. A o tym, jaki będzie ten przyszły potencjalny rząd Prawa i Sprawiedliwości, spotkamy się już w studio, w normalnych warunkach, usiądziemy przed mikrofonami, porozmawiamy o wizji Polski na przyszłość. Panie premierze, Mateusz Morawiecki był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.